Taki aktualny problem, który nas bardzo dotyczy, to jest smog, ale z drugiej strony, jak myślę sobie o tym problemie, to myślę o jego powtarzalności, a zarazem bezradności, bo niechybnie za te 8 miesięcy, mamy połowę marca prawie, to zagrożenie znowu się pojawi i nie mamy gwarancji, że nie będzie bardziej dotkliwe, dojmujące. Tym samym myślę sobie o tym problemie jako problemie generacyjnym, a nie akcyjnym i kampanijnym. Czy ze swojej perspektywy, bo zajmujesz się problemem smogu, zaradzania mu od wielu lat, masz takie same odczucia, że to jest problem, z którymi się będą zmagać generacje?
Wiele razy rozmawialiśmy o szkoleniu i edukacji i kampanii i o tym, żeby środowiska nie zanieczyszczać, żeby ratować ginące gatunki, że jest globalne ocieplenie, to ludziom jakoś tak umyka, tak? Bo to jest coś takiego, no globalne ocieplenie, no może jest, może nie jest, może dotknie mnie, może nie, może z dzisiaj, nie, no raz za 20-30 lat, a co ja wtedy będę robił, jest to takie niekonkretne. Natomiast jak zaczęliśmy się zajmować tym tematem, zapomnianym tematem, bo kurczę, to nie jest tak, że nie było wiadomo, że mamy złe powietrze, wiesz, to było wiadomo już w latach 80-tych, no, a i później, jak patrzę na deklarację, program wyborczy prezydenta Dudkiewicza w 2002 rok, na pierwszym miejscu programu tego ekologicznego, wtedy poszliśmy do każdego kandydata, pytaliśmy się, poprawię jakość powietrza, no to jest 2002 rok, 23 października, mam konkretnie podpis autentyczny prezydenta, wtedy kandydata, i co się stało? 15 lat mija i nic. I to jest trochę tak, że myśmy o tym pozapominali, przeoczyli. No i kilka lat temu siedliśmy z przyjaciółmi i zaczęliśmy się zastanawiać, jak to ruszyć. I pamiętam takie rozmowy. Nawet jeden z takich aktywistów, który się zajmuje rowerami, mówi, nie, to ludzi nie ruszy, to ludzi nie ruszy. Rower to jest coś konkretnego, ten smog, tego się nawet nie da zobaczyć, to się tego nie da ująć. I gdzieś, ja wtedy poczułem, że to jednak jest. To jest takie, to jest to coś, co może ludzi ruszyć. I dlatego, że to dotyka tego, co dla ludzi bezpośrednio jest ważne, a dla ludzi ważne jest dzieci, rodzina, zdrowie. Te takie. Chciałoby się, żeby ważne było coś więcej, żeby było ważne to, co jest taka odpowiedzialność za świat, na spojrzenie takie strategiczne, długofalowe. Ale bardzo często dla ludzi właśnie ważne jest to, co ich osobiście bezpośrednio dotyka, a tą pozostałą sferę przyjmują jako sferę jakiejś idei, niektórzy nawet mówią propagandy, nie? To jakaś propaganda ekologiczna, to ekolodzy. Ekolodzy często są tak szufladkowani gdzieś tam w jakiejś klatce, nie wiem, tutaj ci, co walczą z futrami, tu jacyś ekolodzy i to kurczę tak trochę przebiega. No i te kilka lat ostatnich, kiedy myśmy nad tym pracowali, to pokazało mi, że można na tym temacie budować szersze widzenie rzeczywistości, że czasami potrzebujemy takiego impulsu, takiego czegoś, co takiego pstryknięcia, tak? Coś zobaczyć i potem próbować na bazie tego, co zobaczymy, no dobrze, ale zobaczyliśmy, no to teraz co z tym zrobić, tak? I wtedy jak zaczynamy się do tego dochodzić, co z tym zrobić, no to się okazuje, że to nie jest tylko jednorazowa akcja pod tytułem jest źle, tylko okej, musimy zrozumieć, że jest źle, musimy zrozumieć zagrożenie. Tam często pojawiają się emocje, często pojawia się strach albo zdziwienie właśnie, jak te mity. Ale z drugiej strony to poszukiwanie rozwiązań, ono jest o tyle ważne, że nie da się akurat w tych sprawach rozwiązań znaleźć pojedynczo, jeśli chodzi o pojedynczego człowieka, tak? To wymaga współpracy i kooperacji.
No ale tak jak Ciebie słucham, to myślę sobie, że pomimo upływu 15 lat od tego momentu, kiedy ktoś zadeklarował się, że będzie działał na czystość powietrza, pomimo upływu tak długiego okresu, to masz w sobie jeszcze bardzo dużo wyrozumiałości. Można byłoby oczekiwać, że pewne rzeczy da się załatwić w 4 lata, bo tyle trwa kadencja, w 3 lata, bo będzie pospolite ruszenie, bo wszyscy mając nóż na gardle albo poczucie, że smog nas zatyka, to po prostu pospołu będą działać na rzecz poprawy tego jakości tego powietrza.
No to jest piękne marzenie, też bym chciał, żeby politycy patrzyli na dobro wspólne, żeby patrzyli trochę dalej niż kadencję, ale żeby podejmowali konkretne działania już teraz. Rzeczywistość jest jednak taka, że politycy patrzą na słupki wyborcze. Tak? Myśmy dostali piękne deklaracje, ponieważ zapytaliśmy w czasie kampanii wyborczej, gdzie było kilku kandydatów, i oni ze sobą konkurowali. Wszystkich się zapytaliśmy, wszyscy nam odpowiedzieli. Znamienne w następnych wyborach, kiedy już nie było specjalnie konkurencji, było wiadomo, kto wygra. Nikt nam nie chciał już odpowiedzieć o programie wyborczym, tak? Po 4 latach pytamy się. Program wyborczy prezydenta jest na stronie internetowej. Ja wchodzę na stronę internetową. Tam prezydent z gitarą, prezydent w kapeluszu. A gdzie tu program? No, takie bezczelne pytanie. No, się dowiaduje, że program jest tam w tych dokumentach strategicznych. Ja tam zaglądam. Tam nic nie ma o kwestiach środowiskowych. Tam jest, że tu będziemy rozwijać infrastrukturę, że będziemy tutaj, nie, PKB będzie rosło, coś będzie rosło i będziemy robić inwestycje, tak? A pytanie, czy od inwestycji można zacząć? I to jest też może dosyć ciekawe to nasze spojrzenie, bo myśmy w tych działaniach antysmogowych, które poruszyły jednak wielu ludzi, zaczęli nie od inwestycji, tylko od kwestii świadomości, od spojrzenia, zrozumienia problemu. Gdzieś trzeba dojść z tą informacją, żeby ona na pierwszym poziomie była zrozumiała, tak? A na drugim, żeby ona powodowała jakieś takie wewnętrzne zastanowienie się i później motywację do działania. No i potem gdzieś jest to przestrzeń na działanie. Na początku to działanie jest pewnie takim działaniem prostszym, że nawet ludzie po prostu się wkurzą, tak? I zaczną emitować to wkurzenie na zewnątrz, to w pewnym momencie gdzieś to rośnie. No teraz to nawet widzimy we Wrocławiu, no ten Park Grabiszyński. Ale powiem tak, że dla mnie to nie jest doświadczenie też takie, że to tylko teraz, nie? Bo ja po prostu pamiętam wkurzenie o ten sam Park Grabiszyński gdzieś na początku lat 90., 20 lat temu, kiedy po prostu wjechałem w ten park na rowerze, tam ćwiczyłem tai chi, to było niesamowite, magiczne miejsce i zobaczyłem inwestycje. Ktoś zaczyna robić tam po prostu, grodzić teren pod cmentarz, zaraz drzewa będą wycinane i po prostu ja z kumplami się wkurzyliśmy i po prostu na tym wkurzeniu też ludzi, którzy byli w otoczeniu, udało nam się zrobić w środku zimy, w styczniu, demonstrację. Nie wiem, 10 tysięcy ludzi się pod petycją podpisało i na tym kurzeniu po prostu ludzi udało się zablokować tę inwestycję. Tylko no właśnie, to jest tak, że czasami udaje się nam motywować ludzi na poziomie wkurzenia, tak, ale potem kurczę, jak wypracować rozwiązanie, bo teraz tak sobie myślę, minęło 26 lat i znowu, choć te słupki, które wtedy aktywiści wycinali w nocy w czarnych kominiarkach, w dalszym ciągu są ślady tych słupków, to my jakby o tym zapomnieliśmy, że tam było jakieś wkurzenie i że coś tam się tego, tylko po prostu znowu to zniszczenie przychodzi. Pytanie, jak to się dzieje? No tak, ktoś nam obieca, a potem czy my to sprawdzimy? To w ogóle w takiej przestrzeni wyborczej to też jest słabe. To znaczy deklaracje się składa dosyć wygodnie. Nikt nam tyle nie obieca, co polityk przed wyborami. Jak się patrzy na deklaracje w tej chwili kandydatów, to oni pewnie czytali te słupki, te badania opinii publicznej, że dla ludzi ważna jest w tej chwili walka ze smogiem, więc deklarują 300 milionów, miliard. Jakby to zsumować, to byłyby gigantyczne pieniądze. Tylko potem pytanie jest, na ile my jesteśmy w stanie przypilnować tych polityków, żeby to zrobili. I do tego potrzebne jest już nie tylko takie wkurzenie, taki wkurw. I nie wystarczą profile społecznościowe, tylko po prostu trzeba się jakoś organizować. I to samoorganizowanie się, potem też patrzenie na ręce tej władzy, co zrobiła, punktowanie, to wymaga pewnej konsekwencji i budowania takiej, no, siły społecznej, która jest w stanie to też egzekwować. I to jest, w tych działaniach często ludzie się zniechęcają, często coś zrobili, jak się udaje. Moją motywacją do działania gdzieś tam było to, że nie, no, dziadek mnie prowadził do lasu, pokazywał mi przyrodę, to dla mnie było bardzo ważne. Gdzieś tam później, nie, w turystyce się zaangażowałem, po górach chodziłem i tam nawet byłem jakimś przewodnikiem w tych górach. I potem trafiłem na taki ruch Wolność i Pokój. To był ruch, który działał w czasach jeszcze opozycyjnych. To nie było do końca legalne, ale też było to jakby jawne i publiczne. Tam było dużo zaangażowań. Ja byłem jednym z takich ludzi, którzy tam coś tam działali, coś robili. Było to dla mnie ważne. A potem to motywacja, że faktycznie można coś zrobić, to jest ten Park Grabiszyński, gdzie po prostu ja bez żadnych starszych osób, po prostu sam z kumplami zmontowaliśmy ekipę i coś się nam udało. I na tym, że się coś udaje, na tym sukcesie można budować taką wiarę, że można zmienić rzeczywistość, tak? Ale po drodze się zdarza tysiąc innych rzeczy, tak? Rodzą nam się dzieci, mamy jakieś kredyty i teraz tak, część osób się z tego wykrusza, część się zniechęca. Żeby móc wpływać na rzeczywistość tak bardziej długofalowo, to potrzebna jest coś więcej niż pojedyncza aktywność i to jest chyba jednym z kluczy.
Czy to doświadczenie z Parkiem Grabiszyńskim to jest takie doświadczenie, do którego możesz powracać w chwilach takiego zwątpienia, gdy na przykład zderzasz się ze ścianą?
Wiesz co, ja tam poczułem coś więcej. To w ogóle dla mnie było niesamowite, bo mamy czasami w życiu jakieś takie miejsca, które są dla nas ważne. Ja to miejsce odkryłem dawno, dawno temu i magię tego miejsca też poczułem. Może magię to za dużo, ale no, przychodziłem tam dzień w dzień, ćwiczyłem tam tai chi. Potem wyjechałem chyba na wakacje, wróciłem do tego miejsca, wjechałem na rowerze i poczułem, że coś jest nie tak. Znaczy po prostu wjechałem na ten teren, przez tam taka brama była, właściwie dziura w płocie chyba bardziej takim betonowym, i poczułem, że mi się w głowie kręci, że coś jest nie tak. I to w ogóle dla mnie to było niesamowite, no co się dzieje, co się dzieje, no. Objechałem teren i wtedy właśnie zobaczyłem prace inwestycyjne, które były zupełnie gdzieś indziej, ale poczułem coś takiego. Ja wiem, że to może śmiesznie zabrzmi, ale że coś większego mnie wzywa. Coś większego mnie wzywa, że jest coś do zrobienia, tak? I że to wykraczało poza moje osobiste, pojedyncze doświadczenie, tak? To zakręcenie się w głowie, to, że ja po prostu jeździłem i sprawdzałem, co się dzieje, no po prostu. I to było zupełnie. To było nawet nie z granicy świadomości, to było gdzieś indziej w ogóle. I to potem patrzę, a tu faktycznie, tu kurczę, jakiś beton już jest wylewany, tu są jakieś mury robione. Dopiero potem spojrzałem na te papiery, na dokumenty, że tam ma być cmentarz. To na pewno jest mocno formacyjne. Też mocno formacyjne jest to, że też co, to był taki moment, chyba 20, kilka lat miałem, 20. Akurat mi się dziecko urodziło. To też jest, wiesz, taki mocny motyw. Z jednej strony masz ważne zmiany, takie okres życia rodzinne, dziecko się rodzi, nie wiem, to moja pierwsza córka wtedy miała parę miesięcy, a z drugiej strony też czułem wtedy, że to, co robię, nie robię tylko dla siebie, że to robię też dla tych, co przyjdą po mnie, tak? To kurczę, nie jest takie. To w ogóle to miejsce jest niesamowite, bo ono też jest cmentarzem, tak? Ono jest takim miejscem, gdzie byli chowani ludzie, ktoś dla ich upamiętnienia posadził drzewa w jakichś pięknych kompozycjach i to przenikanie tego, co było, z tym, co będzie, jest czymś, co gdzieś mnie tam prowadzi głębiej, czasami w sumie rzadko o tym opowiadam, ale to jest coś, co na pewno było dla mnie ważne. Czasami siła to jest w słabości.
Dlaczego?
To jest, bo gdybyśmy mieli dużo energii, dużo pieniędzy, dużo ludzi, to nie poszukiwalibyśmy takich miejsc, w których przykładając małą ilość energii dokonujesz dużej zmiany. Że to jednak jak polityk jest na przykład zbyt mocny, to on już się nie pyta ludzi, czego by potrzebowali, bo on już sam lepiej wie. Tak? Jak ktoś ma zbyt dużą instytucję, zbyt dużo kapitału, narzędzi, instrumentów, to już potem nie poszukuje nowych rozwiązań, tylko szuka stabilizacji do tego, co się dzieje. A rzeczywistość się zmienia. Tak? Rzeczywistość się zmienia. Wyzwania są coraz większe, coraz bardziej przekraczające naszą jednostkowość. I nie poszukiwanie nowych rozwiązań, no może nas sprowadzić na manowce, tak jak siłą rozpędu będziemy żyli tak, jak żyliśmy do tej pory, no a świat się zmienia i możemy gdzieś stanąć na krawędzi.
Edukacja, bycie ekologiem, społecznikiem, słowo, które mieści, zawiera te terminy, które padły, przewodnik, co o tym sądzisz?
W ogóle edukacja to też jest ciekawe słowo, jak się spojrzy na korzenie to tego słowa, to gdzieś jest tam tworzenie. To jest nie tylko przekazywanie jakiejś wiedzy i postaw, ale gdzieś tworzenie jakiejś rzeczywistości. I wydaje mi się, że to jest tak, że można z różnego poziomu zarządzać zmianą, czy zarządzać tworzeniem. Można z poziomu takiego nakazowego, że my każemy ludziom, żeby coś zrobili. To jest taki model też trochę przywódcy. Jest przywódca, którego myśmy wybrali jako przywódcę. I on nam teraz powie, jak to zrobić. Na przykład, jak wprowadzić, żeby było czyste powietrze, tak? Bo myśmy na niego zagłosowali, myśmy oddali mu część wolności. Ta różnica pomiędzy przywódcą a przewodnikiem podobnie brzmi, ale dla mnie jest też ciekawa i kluczowa, bo przewodnik to nie jest ten, który mówi, musisz zrobić to i to, tylko ten, który jest z nami na drodze i nam pokazuje różne możliwości. To ten, kto potrafi czytać mapę. Tak? Pamiętam jakąś taką rozmowę z profesorem Kołczyńskim, to nasz pierwszy polski profesor na Oksfordzie, i on opowiadał historię swojego życia, gdzie zabłądzili gdzieś w górach Szkocji. Niby niewysokie góry, ale jednak dosyć trudne warunki, mgła. Była jedna osoba, która potrafiła odczytać mapę. Ona na podstawie tego, że coś więcej potrafiła, miała szersze spojrzenie, była w stanie pokazać innym. Nie dlatego, że macie to tak zrobić już, bo ja wiem lepiej i idźcie za mną, tylko po prostu wyjaśniła tą rzeczywistość, objaśniła ją. Właśnie tu jest akurat taka przestrzeń góry, przewodnik i tak dalej. To objaśnianie rzeczywistości, pokazywanie celu, pokazywanie właśnie wizji jakiejś zmiany. Ten przewodnik to jest ktoś, kto pokazuje, dokąd my idziemy, tak? Że jesteśmy na drodze, dobra, okej, tu jest mapa, rzeczywistość jest taka, choć jest mgła, nie do końca widzimy, ale tam jest cel i warto do niego pójść. Tak? To jest takie motywowanie ludzi do tego, żeby być razem, wspólnie działać. No, dużo jest takich słów teraz się przewijają. Coaching, leader i tak dalej. No. Bycie w procesie zmiany, bycie na drodze, która prowadzi do zmiany, to jest takie też współdziałanie. To jest coś, co mnie też nauczyło, takie to chodzenie po górach, to organizowanie, te wspólne wyprawy, gdzie po prostu trzeba współdziałać, trzeba kooperować i trzeba korzystać z tego, co mają. Jeden potrafi mapę dobrze ocenić, a drugi potrafi rozpalić ognisko. Tak? Jak połączymy nasze siły, to więcej możemy. No, taka przewodnik, ładnie brzmi. Mhm.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.